Kłopotów jest oczywiście jak w każdym życiu zawodowym, czasami więcej, czasami mniej. No, jedno, co na pewno mogę przyznać, przed siódmą już jestem w pracy i na pewno te pierwsze
I on
godziny
zawsze mnie
są.
namawia, żebym do niego przyjeżdżał o siódmej, a ja jestem sową, nie skowronkiem. I ja wstaję najczęściej o ósmej, tak jak ja mam na siódmą.
No, to już taki rytm jest, że trzeba być wcześnie rano, bo najwięcej informacji o tym, co się dzieje wśród zwierząt, to właśnie rano mamy. Rano stwierdzamy, że są przychówki, rano stwierdzamy, że na przykład jakieś zwierzę choruje, więc trzeba szybko interwencję zrobić taką, a nie inną. No, niestety jest dużo pracy administracyjnej, jest dużo pracy na linii ogród zoologiczny, urząd miejski, bo jesteśmy jednostką
No to
budżetową.
kiedy i jak powstaje ta barwna opowieść?
Czasami, jak jest czas, to rzeczywiście z radością pójdę i do słonia. Do słonia to jest ciekawe wejście, bo po każdej nocy w tym miejscu, gdzie one nocują, jest tak silne natężenie amoniakiem, mocznikiem. Człowiek, jak później wraca do biura, to ten zapach właściwie do końca dnia się utrzymuje. Zawsze potrafię rozróżnić, jeżeli któryś z pracowników przyjdzie do sekretariatu, nie wychodząc ze swojego pokoju, to wiem, że przyszedł ktoś od słonia, bo specyficznie pachnie, albo od hipopotama, bo też pachnie specyficznie, albo od lwów czy od ptaków, bo każde zwierzę, no, jednak ma swój zapach, a po nocy ten zapach jest szalenie intensywny.
Ciekawe,
Jest
jak pachnie
czas.
autobus, który odjeżdża spod ZOO tak o 15, gdy ludzie kończą pracę.
No, miejsca są wszystkie wolne, bo mało kto chce wśród nas przebywać, bo rzeczywiście odzież potrafi przesiąknąć tymi niesamowitymi zapachami. Ktoś powie, że to śmierdzi, ale to tak nie można mówić. To jest specyficzny zapach od wybranych zwierząt. Niektóre rzeczywiście mogą dużo radości dać. Kiedyś nagrywaliśmy taką audycję i koledzy nagrali taki wycinek z mojej wypowiedzi. Najbardziej to lubię czochrać się z tapirem. No i to tak śmiesznie, dwuznacznie zabrzmiało, ale rzeczywiście te zwierzęta, jak mało które, bardzo lubią pieszczoty z naszej strony im przekazywane. Taka jest gruba, mocna szczota ryżowa i tą szczotą, jak się po całym ciele tapira przejeżdża, on wpada w taki zachwyt, język mu wypada z radości, uśmiecha się, jest taki powolny, przysiada, kładzie się na bok, kończyny na bok rozkłada, żeby wszędzie go czochrać. Bardzo to lubią, są szalenie pieszczotliwe. Inne zwierzęta mniej, a już najbardziej jest fałszywe przekonanie, że my z tymi zwierzętami to właśnie codziennie bierzemy na ręce, głaszczemy, kochamy, tulimy. Nic z tych rzeczy. Zwierzę zazwyczaj nie potrzebuje człowieka do własnego życia. Jakiekolwiek próby nawiązania takich pieszczotliwych relacji, staramy się tego nie robić, bo naprawdę zwierzęciu to jest niepotrzebne. Mają swoje otoczenie, swoje towarzystwo i to im wystarczy, a takie wymuszenie, na siłę głaskanie często powoduje wręcz odwrotny skutek. Zwierzę przeżywa stres, nawet
No dobrze, panie
te małe koty, lwy, czy inne drapieżniki, które takie są rozkoszne, wydawać by się mogło, przy każdym takim bezpośrednim kontakcie, a czasami trzeba je wziąć na ręce, żeby chociażby płeć sprawdzić, żeby je zaczipować, żeby no, sprawdzić, czy rozwój ich przebiega prawidłowo. Potwornie się denerwują, prychają, pokazują te zębiska swoje jeszcze takie delikatne, ale jakby już mogły zaatakować, to chyba by to chętnie zrobiły. Więc ten dystans staramy się zachować, tą naturalność ich życia na co dzień. no, żeby po prostu nie uczłowieczać żadnego gatunku. Tapir to jest taki wyjątek, no trudno. Skoro to lubi, to mu tą rozkosz dajemy.
Ale jeżeli to ma być od kuchni, to chciałem zapytać, tapiry bardzo lubią z wzajemnością pana dyrektora Michała Tarkowskiego. A jakie zwierzęta, wspomniałem o słoniu i państwo się uśmiechnęli, tak? Pana dyrektora nie lubią. Słoń nie lubi. Właściwie dlaczego?
Słoń jest zwierzęciem wybitnym, myślącym, pamiętliwym. Jeśli słoń zinterpretuje, że ktoś mu zrobił krzywdę, to już ten osobnik, ten człowiek właściwie nigdy nie będzie przyjacielskim partnerem dla słonia.
On jest taki pamiętliwy, będzie to pamiętał do końca życia.
Tak, i wykorzysta miesiąc, dwa, pół roku, rok. Zawsze będzie szukał chwili, żeby się zemścić, żeby odegrać się. Ja podpadłem słoniowi przy okazji, kiedy trzeba było mu podawać zastrzyki. Lekarz z bronią taką do usypiania zwierząt albo do podawania lekarstw z takimi wielkimi strzykawkami, duża, mocna igła. No i lekarz celował, żeby zadać ten cios zwierzęciu, a ja starałem się słonia tak naprowadzić, żeby lekarz miał najmniejszy problem, żeby wcelować w mięsień. No i słoń to zapamiętał. Daliśmy mu ból, ten ból duży. Także ja już jestem przegrany u słonia. Nie pomoże żaden banan, jabłko. Oczywiście przyjmie, ale jakby mógł, to by mnie albo opluł, albo rzucił kamieniem w moją stronę. A gdybyśmy się znaleźli takiej bezpośredniej relacji, to sądzę, że nawet mógłby mi zrobić poważniejszą krzywdę. Ale na pocieszenie moje mogę powiedzieć, że naszego lekarza prawie żadne zwierzę nie lubi, bo kiedy on się pojawia w białym kitlu u jakiegokolwiek osobnika, to on już czuje ten stres, powie, że albo będzie zastrzyk, albo pobranie krwi. A to dla zwierzęcia jest zawsze ogromnym
stresem. Możemy
popracować
o doktorze Kalickim, tak?
Tak,
charakterystyczny tak. Pan lekarz, weterynarz. Charakterystyczny, no bo bez palca.
No to dawne czasy, właśnie podczas swojej zawodowej misji, no, uległ wypadkowi z szympansem. Na szczęście jest świetnym lekarzem, świetnym diagnostą. I dalej swój zawód wykonuje, ale
jest... Wtrącenie robi to z ogromną wielką miłością, dlatego że między innymi no, pan doktor pracuje w zoo, ale też ma prywatny gabinet i to jest taki jeden z gabinetów naprawdę otwartych, bo oprócz tych rozmów z panem dyrektorem ja między innymi prowadzę magazyny ekologiczne, audycje Ptasie Radio i to jest taki gabinet, do którego można przynieść na przykład znalezionego ptaka. Ten ptak będzie tam zaopatrzony, a potem odwieziony do Ostoi, do Pomieczyna, do szpitalika dla dzikich zwierząt. I u pana doktora można to zrobić zupełnie gratis, zupełnie za darmo. To jest taki jego wolontariat i na tym między innymi też polega jego ogromna miłość do zwierząt.
Tak, ale warto wspomnieć, że ta misja lekarzy weterynarii jest obdarzona nie tylko ryzykiem, ale tą świadomością, że tej sympatii od strony zwierząt raczej te osoby nie mają. Te zwierzęta, jak właśnie małpy, słonie, zwierzęta drapieżne, które doskonale nas identyfikują, potrafią rozróżnić tak zwaną dobrą osobę od tej złej, a ta, która zadaje trochę stresu i bólu, zawsze będzie eliminowana przez wszystkie zwierzęta.
Panie dyrektorze, z szympansy pana nie lubią. Było tak, że nagrywaliśmy kiedyś taki nocny odcinek w zoo, to miało być o czym mówią zwierzęta przed Bożym Narodzeniem. Chcieliśmy taki pokazać noc w zoo, czyli wigilijny czas. I rzeczywiście wybraliśmy się do zoo, poprosiłem pana dyrektora, żebyśmy wybrali się w nocy. Chodziliśmy pomiędzy klatkami, to pan dyrektor opowiadał o zwierzętach. Zaszliśmy tam na zaplecze do szympansów. Szympansy wtedy sobie siedziały, no i bardzo żywo, trzeba przyznać, zareagowały. Nagle jeden z nich opluł pana dyrektora taką ciapą, takim bananowym, że tak powiem, przetrawionym gluciskiem.
No, to jeszcze nie jest taki dowód, że one mnie nie lubią. Ja uważam, że no, jednak mnie akceptują, mimo że rzadziej wśród nich przebywam. Szympans ma to do siebie.
Panu, tam była krzyku, tam było no, co nie miara.
Najpierw jest krzyk radości. One na przykład podczas pięknej, słonecznej niedzieli, kiedy mamy mnóstwo gości, przy szympansach zawsze jest ich bardzo dużo, gdy tam się pojawię, nawet tak cichutko, anonimowo, wystarczy, żeby jeden z osobników skupił wzrok na mojej osobie i już zaczyna się ta pierwsza radość, wrzaski, krzyki radosne, no bo zauważyły mnie, pozdrawiamy się, hello. Jest taka sędziwa Kasia, która ma już ponad 45 lat. To jest naprawdę ogromny wiek dla szympansa. No, z nią wydawać by się mogło, że jesteśmy naprawdę mocno zaprzyjaźnieni, ale szympans, jak każda małpa, potrafi z sekundy na sekundę zmienić swój stosunek do otoczenia. One są bardzo chimeryczne, drobiazgi je rozścieczają, powodują agresję. No i niestety bywa tak, że nawet z mojej strony jakiś ruch mało odpowiedni, źle zinterpretowany, powoduje, że zaczynają wrzeszczeć nienawistnie. No i trzeba uważać, tak? Nie robić tej bariery zbyt bliskiej w tych kontaktach bezpośrednich, bo można naprawdę zapłacić wysoką cenę. A kiedy jest na przykład poranne karmienie, albo drugie śniadanie, czy obiad, czy kolacja, bo tak nasze szympansy są karmione. Jeżeli się kogoś będzie faworyzowało i podawało, czy z ręki, czy też na łyżeczce, tylko jednemu osobnikowi pokarm, to pozostałe no, będą oburzone, zaczną się denerwować, postarają się odepchnąć tego karmionego osobnika, no i już jest konflikt, już jest wielka awantura, a przy okazji tej awantury, gdyby nie było zabezpieczeń odpowiednich między nami, to sądzę, że mój los czy los opiekunów byłby no, zagrożony, tak, bezpieczeństwo. Trzeba bardzo uważać w pracy z tymi zwierzętami, oczywiście młode, takie miesięczne, dwumiesięczne, półroczne, no są szalenie rozkoszne, rozwijają się niczym nasze dzieci małe do trzeciego, czwartego roku życia. To nawet się mówi, że psychika młodych szympansów jest zbieżna z psychiką naszych dzieci. To jest czas, kiedy można zupełnie niechcący nauczyć takiego szympansa na przykład spożywania pokarmu, trzymając łyżeczkę w prawym ręku, tam jakiś jogurcik czy kaszkę manną i one to bardzo lubią robić. No i jak podrosną, jak ich energia będzie rozpierać, to już ten kontakt będzie utrudniony. One zawsze będą w nas widziały członków swojego stada, ale to już jest zupełnie inna zależność, ponieważ one między sobą też się tłuką i to jest codzienny, wkalkulowany czas takich porachunków, histerii, wrzasków, okładania się pięściami. To o tym trzeba wiedzieć. No, takie to są zwierzęta z takim charakterem.
Tak jest w świecie zwierząt, że kto się czubi, ten się lubi?
No dokładnie tak to wygląda. One oczywiście mają pewną hierarchię ważności w takiej grupie rodzinnej, są osobniki najstarsze, które są najważniejsze, którym wszystko wolno. Niestety później ta hierarchia idzie w dół. Te osobniki najmłodsze nie mają nic do powiedzenia, muszą wykonywać pewne ustalenia narzucone przez tych najstarszych osobników i nie daj Boże, jak któryś będzie chciał przed szereg się przedostać, to będzie od razu skarcony jakimś kopniakiem, uderzeniem. Na to nie mamy wpływu. Tak one żyją, tak żyją na wolności, tak żyją w społeczności ogrodowej. No i my też jesteśmy takim członkiem stada, któremu, owszem, szanują nas, wiedzą, że jesteśmy źródłem pokarmu, dobrego picia, słodkiego, pewnych zabaw z nimi, oczywiście szanując tą barierę bezpieczeństwa, która jest między nami, przecież naszym szympansom pracownicy czytają książki na przykład. I to nie dlatego, że ktoś powie, że to jest objaw jakiegoś zboczenia zawodowego. Nie, one kochają głos opiekuna, one się potrafią wtedy skupić wokół siebie, trzymają się przytulone jeden drugiego i słuchają, jak pracownik czytając ten głos dociera, kojący, radosny. Ale zawsze może zdarzyć się taka sytuacja, że będą chciały narzucić swoją wolę i konflikt w takiej grupie no, jest bardzo, bardzo
prawdopodobny. No to cudowne i fantastyczne jest praca w wojskowym zoo. Można przyjść do pracy, usiąść sobie, czytać książkę, tylko trzeba to robić na głos i mówić, ja czytam zwierzętom.
Tak, można puszczać muzykę, też to lubią. Można włączyć
oglądać
im
wspólnie filmy też.
Tak, można włączyć im telewizor, bo też są zainteresowane, co tam się na tym ekranie pojawia i rzeczywiście analizują to. Proszę Państwa, mamy orangutany, jedyne w Polsce, już bardzo dojrzałe, dorosłe osobniki i samica, Raja, ona uwielbia rysować. Ona dostaje kredki ekologiczne, bo zawsze jest niebezpieczeństwo, że te kredki znajdą się w buzi, ale dostaje kartkę papieru i godzinami tam te kreski stawia, kombinuje, każdy obraz jest inny, trwa to naprawdę dosyć długo. Ona jest po takim wykonaniu tego dzieła bardzo zmęczona, często idzie spać po takiej zabawie, ale lubi to robić, więc dajemy jej możliwość wyładowania tych emocji.
Orangutany generalnie są specyficzne, bo one też dostają ciuchy, ubrania i lubią się przebierać.
I tak, i ubiorą koszulę flanelową, pozapinają, trochę tutaj im się nie zgadza ten guzik do odpowiedniej dziurki, ale to robią. Jak dostaną kartony potężne, zakładają sobie na głowę, chowają się w tych kartonach. To wszystko są przemyślane odruchy, to nie jest od przypadku, więc jeżeli my tą psychikę dobrze zanalizujemy, możemy tym zwierzętom bardzo umilić życie.
Chociaż chyba najczęściej i najbardziej lubimy przyglądać się innym zwierzętom. Takie najbardziej ulubione, nie wiem jak dla Was, ale to widać tam po ludziach stojących, są chyba surykatki, prawda?
Surykatki są ogromną konkurencją dla żyraf. Zbudowaliśmy, myślę, bardzo ładny pawilon dla żyraf. Żyrafy oczywiście są głównymi bohaterami tego pawilonu, ale przed wybiegiem dla żyraf w pawilonie biegają surykatki, które często wzbudzają więcej zainteresowania niż te potężne, majestatyczne zwierzęta, jakimi są na pewno żyrafy, bo u surykatek cały czas jest życie. One a to kopią nory, a to stają słupka, obserwują teren, jakieś odgłosy wydadzą, a jak są młode, to przepięknie się tymi młodymi zajmują. I to jest ciekawe do obserwacji. A żyrafa patrzy z góry na nas, tam przeżuwa i tyle z tej radości.
Proszę Państwa, stworzyli solarium. I co dzisiaj robią surykatki? Ja podejrzewam, że one sobie stoją tam pod lampą w solarium.
Jest solarium, to znaczy ciepła żarówka na wybiegu i nawet przy temperaturze bliskiej zera albo ujemnej one chętnie na dwór wychodzą, wszystkie wokół tej lampy się gromadzą, stają słupka i odbierają ciepło, jakie od tej żarówy płynie. A przecież surykatka to zwierzę afrykańskie żyjące na terenach takich półpustynnych, skalistych, piaszczystych, gdzie temperatura no, jest bardzo gorąca, a raczej mrozów tam nie ma, tak? Więc widać, że ten klimat nasz zaakceptowały, a jeśli właśnie takie źródło ciepła zimą się pojawia, to chętnie wyjdą na dwór i wokół tej żarówki się skupiają.
Z dyrektorem Michałem Dragowskim mamy takie postanowienie, żeby kolejny odcinek Wędrówek po Polskim Zoo nagrać o kondorach, bo tam zachodzą swego rodzaju zmiany. Czy to jest dobry pomysł Państwa zdaniem? Czy kondory Państwa interesują, czy nie? Być może wybrać jakiś inny temat? Jakie tematy powybierać? O czym porozmawiać? Jakie tajemnice Oliwskiego Zoo by Państwa interesowały? Jakie chcieliby Państwo pytania zadać? Albo w jaki sposób Państwo zwiedzają Oliwskie Zoo? Bo ja przyznam, czasami nie rozumiem tych ludzi, którzy No, super, że to jest odwiedzane, tak? Ale jest niedziela czy sobota. Taki nie do końca plażowy dzień, wtedy w tym zoo tłum, wtedy chyba nie zwracamy uwagi, nie da się zwrócić uwagi na zwierzęta, bo one nawet od tych tłumów gdzieś tam z daleka na wybiegu siedzą, trochę uciekają. A najlepsze momenty do odwiedzania zoo to jest rzeczywiście jakiś taki wczesny poranek, taka siódma, a może nawet szósta godzina, kiedy dzień się budzi, kiedy budzi się w zoo życie, kiedy wszystkie zwierzaki są albo większe, z nich jest aktywne, a już najlepsze jest wieczór, taka 18, nie, latem 19, a nawet 20, kiedy z zoo dobiegają odgłosy, jakbyśmy byli rzeczywiście jak na jakiejś afrykańskiej sawannie. Ale ja tu gadu. Jakieś pytanie by państwo mieli do dyrektora i czy to jest dobry pomysł, żeby o tych surikatkach poopowiadać, albo jakiego zwierzaka chcieliby państwo poznać lepiej? Dzień dobry, ja mam na imię Włodek, a pan?
O orłach,
proszę pana, panie dyrektorze.
O rybach?
O orłach.
Oj, kiepsko. A, o orłach, to lepiej.
Ryb jest,
tak.
Proszę bardzo. Ryby nie, orły nas interesują.
To dobrze, że ryby nie, bo ryb nie ma w naszym okrocie.
Znaczy one są, ale najczęściej dostają się fokom do pożarcia albo pingwinom. To też było bardzo interesujące i też bardzo ciekawe, bo nagle dowiaduje się, że większość ryb, które jedzą zwierzęta, to są śledzie.
Głównie śledzie i to, och, proszę państwa, żeby dobrze nakarmić fokę czy pingwina, to muszą być określone śledzie, nie za duże, nie za małe, odpowiednich wymiarów, wagi, w całości, broń Boże, nie przecięte na pół albo bez głowy, bo zwierzę takiej rybki nie wchłonie, nie połknie, więc to nie jest tak, że rzuca się na tacy i zwierzę podejdzie i zje, co mu się daje. Nie. To naprawdę jest efekt też doświadczenia, obserwacji takiej rybki. Ale tam kolega chciał o orłach. Więc chcę powiedzieć tak. Mamy parę orłów stepowych. To są przepiękne ptaki, które dostały się do naszego ogrodu, ponieważ niedobrzy ludzie kiedyś zrobili im krzywdę. One były kontuzjowane, zostały złapane w tak zwane sidła i trzeba było bardzo dużo czasu poświęcić, aby one po prostu wyzdrowiały i wróciły do pełnej sprawności. Ale jak wróciły do pełnej sprawności, to już się okazało, że nie nadają się do wypuszczenia na wolność, bo na tej wolności by sobie nie poradziły. I są z nami nawet każdego roku dają nam nadzieję, że potomstwo będzie od tych ptaków. Zobaczymy, jeśli to potomstwo by było odchowane, to byłby znak, że się bardzo dobrze czują, bo zwierzęta wtedy dadzą potomstwo i odchowają, jak się dobrze czują. Te ptaki na pewno powinny powrócić do wolności, ale one nie są aż tak sprawne, żeby tą wolność im przywrócić. Gdybyśmy je wypuścili na wolność, niestety nie poradziłyby sobie i by zginęły. Więc uznaliśmy, że lepsze dla nich będzie dalsze życie w naszym ogrodzie. Spokojne życie, ale przynajmniej zagwarantowane przy pełnym dobrobycie z naszej strony. To jest jedyny gatunek orła, który w naszym ogrodzie jest eksponowany.
Są dwa orły stepowe.
Przy okazji, tak jest, para.
Przy okazji warto wiedzieć, że nasz bielik, tak, nie jest orłem, tylko
bielikiem.
Biolodzy mówią, że jest po prostu bielikiem albo orłanem, tak? Należy do trochę innej
potocznie
grupy.
Mówimy o bieliku, że to jest orzeł bielik, ale to jest niedobra nazwa. Bielik to bielik, po prostu. Nie mamy i absolutnie nie będziemy mieli żadnych zakusów. Chcę państwu powiedzieć, że współczesne ogrody zoologiczne absolutnie nie eksponują zwierząt, które żyły na wolności. To byłoby wielkie przestępstwo, to byłoby kłusownictwo. Gdyby trafił do ogrodu zoologicznego jakikolwiek egzemplarz odłapany z wolności. Pokazujemy tylko zwierzęta z hodowli ogrodów zoologicznych, czy to gdańskiego ogrodu, czy też innych europejskich ogrodów. Ta zasada już funkcjonuje od 30 paru lat i to być może przekonanie fałszywe, że ogród jest jakimś źródłem niewoli dla zwierząt, jest po prostu nieprawdziwe, bo tam, gdzie jest szansa, żeby te zwierzęta na wolności żyły, one powinny żyć. I te czasy, kiedy się odłapywało dla celów hodowlanych, dla ogrodu zoologicznego, już bezpowrotnie na szczęście minęły.
To jeszcze takie 10-15 lat temu trwały tego rodzaju dyskusje, czy ogrody są w ogóle potrzebne, czy zwierzęta można trzymać dla ludzkiej rozrywki. A teraz trzeba przyznać też, że te dyskusje zanikają. Okazuje się, że ogrody zoologiczne spełniają taką bardzo ważną rolę. One są trochę takimi arkami Noego, takimi miejscami, w których są zwierzęta, których już prawie nie ma albo nie ma na wolności.
To jest bardzo słuszna uwaga. W tej chwili rola ogrodów zoologicznych przede wszystkim polega na hodowli gatunków, których na wolności jest coraz mniej, które są zagrożone wyginięciem. Gdańskie Zoo od 1997 roku jest w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych. To jest instytucja, stowarzyszenie, które określiło zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych, no, w tym przypadku w Europie. Podobne stowarzyszenia są w Ameryce Południowej, w Australii, więc te zasady funkcjonowania ogrodów są mniej więcej takie same na całym świecie. Hodujemy zwierzęta, których na wolności nie ma albo są zagrożone wyginięciem. Coraz częstsze są programy próby przywracania wolności tym gatunkom, tym osobnikom, które być może powtórnie dałyby radę na tej wolności przeżyć. To są bardzo żmudne, drogie programy, ale Gdańskie Zoo uczestniczy w tych programach. W przeszłości z naszego ogrodu pojechały do Afryki osły somalijskie, oryksy szablorogie, to są antylopy, ale z gatunków krajowych, ryś europejski, czy też foka szara, odpowiednio wyselekcjonowane, dobrane osobniki, które mają szansę na wolności przeżyć, typuje się, tworzy się dla nich takie, nazwijmy to, obozy adaptacyjne i potomstwo wydane przez te osobniki, które są nagromadzone z różnych ogrodów zoologicznych w Europie, jest wypuszczane na wolność. I te efekty naprawdę są coraz ciekawsze i tych programów przywracania wolności zwierzętom jest coraz więcej i tam, gdzie możemy, będziemy w nich uczestniczyć. Ogród współczesny to już nie jest miejsce kolekcjonerskie. Te czasy już bezpowrotnie minęły. Nie ma rywalizacji, kto jakie ma gatunki. Mogą być przepiękne ogrody zoologiczne w oparciu na przykład o faunę krajową. Ogród nie musi mieć lwa, tygrysa, słonia czy żyrafy. Może mieć zupełnie inne gatunki, jeżeli im stworzy odpowiednie warunki, to jest dobry ogród. A te odpowiednie warunki są nadzorowane przez nasze europejskie stowarzyszenie, bo to są normy wybiegów, on jaka powinna być powierzchnia. Ale też jest prawo polskie, które też takie warunki określa.
Jak to? Nie ma rywalizacji. A jeżeli chodzi o te kondory, no to teraz w świecie kondorów, o którym będziemy rozmawiali w najbliższą sobotę, no jest tam taka, można usłyszeć taką nutkę rywalizacji, że kiedyś kondor był symbolem oliwskiego zoo, dlatego że nigdzie na świecie, a u nas, proszę Państwa, wylęgały się kondory. Teraz mamy taki okres, gdy tych kondorów znowu nie ma przychówków, ale w oliwskim zoo wszystko się robi, żeby znowu były, tak? Bo ostatnio była przeprowadzka.
Tak, mamy parę tych pięknych ptaków, która wykluła się około 20 lat temu z dwóch par niespokrewnionych ze sobą, też w naszym ogrodzie. No i daj Boże, doczekamy się potomstwa od tej pary, to byłby ewenement światowy, że drugie pokolenie powstało w tym samym ogrodzie zoologicznym. Kondor jest wyjątkowym
ptakiem.
Byłby
to powód do takiej wielkiej dumy, że ho-ho.
No, mam nadzieję, że jeszcze dotrwam, żeby to szczęście przeżyć, ale jeśli to będą następni po mnie ludzie, to też będą mieli powód do dumy. Kondor jest cudownym ptakiem, bo to też jest ptak Ameryki Południowej, Andy wysoko w górach krążące, jest ich coraz mniej, potrzebują wyjątkowo czystego środowiska, nieskażonego pracą, działalnością człowieka, wyjątkowo płochliwe mimo wszystko. No a jednak rzeczywiście lata 90. ubiegłego wieku, początek 2000 roku i następne lata to era, gdzie tych ptaków bardzo dużo przyszło na świat. W naszym ogrodzie byliśmy absolutnym liderem w Europie, ale to były jeszcze czasy, kiedy nawet można było sprzedać takiego kondora. Cena za jedną sztukę równała się cenie dobrego samochodu. To był bardzo pokaźny zastrzyk dla ogrodu miejskiego, jednostki budżetowej, ale naprawdę to jest wielkie szczęście, że te czasy minęły. W tej chwili zwierzę nie ma wartości. Nie ma cenników na dane zwierzęta. Przekazujemy sobie zwierzęta tam, gdzie są dobre warunki.
To jest po prostu zasada wymiany, tak?
Nawet nie wymiany. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś osobnika z wybranego gatunku, jeżeli my takiego osobnika mamy, przekazujemy. I odwrotnie, jeżeli my coś potrzebujemy, to również z tych europejskich ogrodów jakieś zwierzę do nas przyjeżdża.
Ja tak delikatnie patrzę na zegarek. Za 5 minut pójdziemy na wycieczkę po Radio Gdańsk, nie poza, chociaż do zoo bardzo Państwa namawiamy, bo tam jest sympatycznie i przyjemnie. Szczególnie teraz, poza sezonem, gdy jesienią, a nawet zimą można przypatrzeć się, może nie wszystkim zwierzętom, tak, bo nie wszystkie są na wybiegach, ale tym, które są, to one są żywe, one są ruchliwe, one też nie ma tylu zwiedzających i jakoś tak inaczej z oddechem zwiedza się Oliwskie Zoo. Ale o jakich zwierzętach jeszcze byście Państwo chcieli, żebyśmy porozmawiali z dyrektorem, co Państwa interesuje? Jest młodzieniec, który ma pytanie, a jak się okazuje, to ciężko jest zadawać pytania. Jacy byliby z Państwa radiowcy? Ho, ho, ho. A radiowiec to musi zadawać pytania, musi być cały czas ciekawy świata i ludzi. Lwy, panie dyrektorze. Co słychać u lwów?
Lwy to piękny temat, bo jeśli państwo byli w ostatnich latach w naszym ogrodzie, to zarówno pawilon, jak i wybieg dla tych zwierząt jest naprawdę najwspanialszy. Ja nie widziałem piękniejszego w europejskich ogrodach. 2-hektarowy wybieg, pawilon naprawdę, który spełnia wszelkie wymogi hodowlane. No i na efekty nie trzeba było długo czekać. Kolejne pokolenie lwów rozwija się w naszym ogrodzie. W tej chwili oprócz grupy tej wyjściowej, czołowej, samiec Arko, który ma wokół siebie 2 cudowne partnerki, jedną taką jeszcze troszeczkę młodszą, no i od zeszłego roku wychowują całą czwórkę potomstwa. To już jest potomstwo, które ma ponad rok. Tam wśród tego potomstwa jest 1 samiczka i 3 samczyki. Z tymi samczykami niedługo będziemy mieli wielki problem, bo jak one podrosną, będą chciały rządzić w tej grupie, więc będziemy musieli uważać, żeby nie doszło do jakiegoś konfliktu między czołowym samcem a tymi dorastającymi, więc po prostu trzeba będzie dla nich znaleźć odpowiedni ogród zoologiczny, żeby sobie zmieniły miejsce zamieszkania. Dotychczas z naszego ogrodu już wyjechały od nas nadwyżki hodowlane, na przykład do ogrodu zoologicznego w Czechach, w Brnie pojechał jeden z naszych samców, już ma żonę, już ma dzieci, więc już zapomniał o Gdańsku, bo tam ma cudowne swoje królestwo. Wyjechały lwy do Francji. Tam, gdzie, bo my mamy dosyć rzadki gatunek lwów, to są lwy angolskie, czystej krwi, bo zazwyczaj w ogrodach te lwy, które są eksponowane, no nie chcę brutalnie powiedzieć, że to są kundle, ale czy kundelki, żeby było tak bardziej od serca, ale to jest mieszanina 7 podgatunków, jakie występują w środowisku naturalnym. One oczywiście zewnętrznie zachowują wszystkie cechy lwa, no ale dla znawcy ważne jest, że my mamy czysty podgatunek lwa angolskiego i dlatego jeśli mamy nadwyżki hodowlane, to szukamy takiego ogrodu, który też jest zdecydowany do hodowli tego właśnie lwa angulskiego. No pięknie wszystko. Ten rok jeszcze będzie bardzo spokojny, bo one jeszcze są takie dorastające, ale w przyszłym roku już trzeba będzie jakieś zmiany hodowlane poczynić dla bezpieczeństwa życia w grupie lwów.
A praca radiowca polega między innymi na tym, żeby zadać gościowi, dyrektorowi Michałowi Targiowskiemu, jakieś takie trudne albo niewygodne, albo intrygujące pytanie. Na przykład takie pytanie, ja mam jedno, jakie pani ma?
Ja mam takie pytanie nurtujące społeczeństwo. Dokąd nocą tu ptajesz?
Dokąd nocą?
Tu ptajesz.
To zależy w jakiej porze roku, bo jeżeli teraz tupta, to trochę jest dezorientowany, tak? Bo jest zima, a jeże zimą są, no raczej nie są aktywne. Te, które nie poradziły sobie późną jesienią, nie zgromadziły odpowiedniej energii w sobie, pokarmu, to tak tuptają wtedy. Wtedy należałoby im pomóc tak do wczesnej wiosny, trochę podkarmić mięsem, owocami, ale głównie mięsem. Więc można powiedzieć, że on tupta za jedzeniem, bo latem to gdzież on może tuptać? No może tupta do partnerki, może tupta, żeby zażyć rozkoszy życia w przyrodzie naturalnej. Najgorsze są tuptania jesienne, bo to znaczy, że ten osobnik nie był przygotowany do zimy. Warto wtedy mu pomóc pod warunkiem, że wczesną wiosną wypuści się go na wolność, żeby sobie dalej tuptał, ale we własnym zakresie.
Czy mógłbym po znajomości pójść do Liwskiego Zoo i zdobyć trochę dżdżownic dla jeża?
Dżdżownice są no bo jeże, w każdym parku.
Jeże najbardziej lubią dżdżownice, wydaje
no
się.
Tak, ale można mu dać skrobanego mięsa wołowego, nie wieprzowego, bo jest za tłuste, ale wołowego. No i trochę tych owoców, ale to jest też błędne przekonanie, że jeż ma na tych kolcach wbite jabłka, tak? I to jest jego główny magazyn żywnościowy. Nie, to są drapieżniki, owady bardzo lubią. Te, które właśnie w ziemi, jakieś tam chrabąszcze sobie znajdzie, jakieś inne larwy, pędraki, to jest ulubione danie dla jeża. Ale mięso wołowe jest jak najbardziej wskazane w okresie zimy.
Jeże ożywiły pana fotoreportera.
A co jeśli bym zdradził, że jeże jedzą też karmę dla kotów? Otóż hodujemy z dziewczyną przed domem dwa koty w budach i jeżyki przychodzą w nocy czasem i wyjadają tą karmę suchą z misek.
No, widziałem. Nie dziwię się, bo jako typowy mięsożerny zwierzak, no chętnie zje to, co człowiek przygotowuje, nawet dla tych zwierząt domowych. Teraz, proszę państwa, te karmy specjalistyczne są no tak wszechstronne. My również dla naszych zwierząt w okresie jesienno-zimowym podajemy takie cukierki, ale to z nazwy potocznej można nazwać cukierki, to są granulaty. Sprowadzamy je z zagranicy, sami opracowujemy skład takiego granulatu i w zależności od gatunku. Te granulaty sprowadzamy dla zwierząt drapieżnych, więc tam jest trochę mięsa suszonego, są jakieś mikro, makroelementy, witaminy dla przeżuwaczy. No to wiadomo, że taki granulat to jest sprasowana karma treściwa, jakieś otręby czy śruty, ale z dodatkiem jakichś traw suszonych. Każdy gatunek z przyjemnością zje takiego cukierka. To
trochę
trzeba uważać, bo on jest
bo będziemy
wysoko energetyczny.
Iść na radiową wycieczkę, tylko powiem, że bardzo eleganckie jest w Wolskim Zoo, dlatego że zwierzęki jedzą angielskie jedzenie. Tak, bo te wszystkie karmy, granulaty są przygotowywane przez firmy z Wielkiej Brytanii. Tak to jest. A jeszcze mały dodatek, że sroki też bardzo lubią wyjadać tę karmę. Nie wiem, jak to jest, ale być może szczurki też dokarmiamy, tak, wystawiając karmę dla naszych psów i kotów.
Szczurek jest wszystkożerny, więc można mu dać i właśnie pokarm mięsny, pokarm roślinny. On nie pogardzi, wszystko zje. Ale trzeba wiedzieć, tak, jaką karmę, szczególnie zimą, chcemy wysypać poszczególnym gatunkom. To trzeba
jedno
uważać
pytanie,
też,
drugie pytanie,
jak się ptaki dokarmia.
Dobrze? Raz, dwa, trzy pytania i idziemy na wycieczkę. Pierwsze pytanie.
Gepard.
Gepard, proszę gepard. Pana. No. Co słychać u geparda? Jak tam z centkami? To będzie
gepard
raz.
Jest cudownym kotem, który ma wiele cech, niektórzy mówią, cech psich. A to jest kot, który po pierwsze nie wspina się, nie wejdzie na wysokie drzewo. To jest indywidualista, samotnik. U gepardów cudowną rzeczą, taką niespotykaną w świecie zwierząt, może rzadko spotykaną, jest fakt, że to samica decyduje, jakiego partnera sobie wybierze, tylko na pewien okres życia, żeby wydać potomstwo. Wybiera sobie spośród dwóch, trzech kawalerów, którzy nie toczą żadnej agresywnej walki między sobą, żeby zdobyć samicę, bo zazwyczaj w świecie zwierząt te wojny o pozyskanie samicy są często krwawe. A tu nie. Samica sobie upatrzy jakiegoś osobnika, pokazuje na niego, ty będziesz moim partnerem, ale tylko na dany rok. Zajdzie w ciążę, wychowa potomstwo, to potomstwo już jak podrośnie, pójdzie sobie w swoją drogę i każdy osobnik żyje indywidualnie.
Jeżeli
się spotka, tylko dokończę, spotka grupę gepardów, to są zazwyczaj młodzi kawalerowie, którzy dopiero będą wkraczać w to życie dorosłe, trzymają się razem, łatwiejsze jest polowanie. Gepard bardzo szybko biega. On potrafi na krótkim odcinku przekroczyć 100 km na godzinę. I zwierzę, które potrafi się oswoić do człowieka, jeżeli od małego będzie wychowywane, to są właśnie te cechy psie, o których mówiłem na początku, potrafi być wierny człowiekowi, tylko oczywiście nie współcześnie, nie powinniśmy tych zwierząt trzymać w domach, to byłoby wielkie przestępstwo.
To jeszcze krótko jedno pytanie.
Tak jest.
Czy jeże można hodować w domu?
Jeże? Mm-hmm. No nie. Jeż nigdy w domu nie będzie miał warunków dobrych. Jeż potrzebuje terenu takiego ogrodowego, dużo ziemi czarnej w tej ziemi, że będzie sobie szukał pożywienia. Potrzebuje odpowiedniego terenu wilgotnego. Lubi zakamarki, lubi liście, schować się pod tymi liśćmi. W domu, cóż, po podłodze będzie chodził, trochę będzie nas fascynowało, że tupie, ale to nie są warunki. Jeżeli już jest konieczność przygarnięcia jeża, to tak jak powiedziałem wcześniej, tylko w okresie jesienno-zimowym, jeżeli się pojawi, to trzeba mu pomóc, bo może mieć problem, żeby przezimować. A tak to zostawmy te zwierzątka w spokoju, niech sobie żyją w środowisku naturalnym.
No bo jak tu, droga pani, pogłaskać jeża. Trzecie pytanie.
Ostrożnie.
Jak śpią żyrafy?
Jak śpią żyrafy, panie dyrektorze?
Na stojąco.
Tak jak konie.
Tak jak, no pięknie, matko, jaka rezolutna, cudowna dziewczynka. Bardzo rzadko żyrafa się kładzie. Ona zazwyczaj jak leży, to szyję ma wysoko do góry wystawioną i to jest taki krótki okres odpoczynku dla tych zwierząt, a odpoczywa na stojąco. Tak jak konik, rzadko się kładzie.
To my też, proszę państwa, teraz na stojąco. Dyrektor Michał Targowski, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie, którego możecie słuchać w soboty po godzinie 8.30. Zapraszamy i jeszcze raz nisko się kłania, panie dyrektorze, i pięknie, pięknie dziękuję. A pan dyrektor rzeczywiście lubi, uwielbia rozmawiać o zwierzętach.